Tak troszeczkę ośmielony przez księdza Michała, też zanim przejdę do tematu konferencji, może też tak pozwolę sobie troszeczkę tak nawiązać do tego. No, ja mam też szczęście, że dosyć często tutaj bywam. Przyjeżdżam do sióstr z posługą sakramentalną i w sumie z Duny Kobylin to no, tylko kawałek drogi. Z jednej strony tak mi powiedziano, o, będziesz miał blisko, żeby tą konferencję pojechać, wygłosić, ale dzisiaj doświadczyłem takiego no, negatywnego właśnie takiego skutku tego, że Kobylin jest blisko z Dun. No bo jak to zwykle bywa, zanim się wyjedzie, 150 różnych spraw. Tutaj jakaś pani przyszła podcinać tuję, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni, no ale trzeba było jej chwilę poświęcić. Tu przyszedł znajomy elektryk, bo coś tam robi. Tu trzeba było postulantom rozdzielić pracę, bo ojciec magister jest na wyjeździe na warsztatach dla formatorów. No a jeszcze trzeba było logistycznie zaplanować wyjazd dzisiejszy właśnie ojca Maseo, który notabene was bardzo gorąco pozdrawia, a wyjechał dzisiaj na spotkanie duszpasterzy młodzieżowych do Chorzowa, do naszego centrum młodzieżowo-powołaniowego, które właśnie tam mamy. No i po drodze oczywiście musiał się pojawić jakiś problem z samochodami i trzeba było to po prostu wszystko poustawiać. No i wyjeżdżając tutaj byłem troszeczkę taki, no jak to mówiąc, tak potocznie się mówi, naładowany. Ale udało się rozładować, ale w jaki sposób to wyjdzie podczas tej konferencji. Pozwolę sobie też tak zaprosić, może w przyszłym roku, czcigodne siostry do nas do Kobylina, ponieważ w tym roku pierwszy raz w okresie Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy adorację dla osób konsekrowanych przy żubku Pana. U nas w Kobylinie taką franciszkańską tradycją jest duży żłóbek, który co roku budujemy. No tak się udało, że w tym roku był też i ksiądz, ojciec biskup Łukasz, który też towarzyszył właśnie tej adoracji, przewodniczył uroczystym nieszporom. I chcemy właśnie to kontynuować. Na pewno w przyszłym roku coś takiego będziemy też organizować, a więc już z góry zapraszam. A teraz do dzieła. Paschalny wymiar życia konsekrowanego. Taki temat padł też odnośnie tej konferencji. No i nie ukrywam, że długo się zastanawiałem, w jakim kierunku poprowadzić tę dzisiejszą konferencję, by zarówno w waszym życiu, no jak i moim, wydała owoc. Chociaż malutki, ale by ten owoc był. Często bowiem bywa tak, i to przyznajcie, że słuchamy różnych konferencji, słyszymy różne kazania, homilie i potem się lub kogoś podziwiamy i chwalimy, jakie to piękne słowa żeśmy słyszeli, jak to pięknie ktoś coś powiedział. No ale często, gdy przyjdzie co do czego, to nie potrafimy powtórzyć ani jednej myśli. Jaki jest tego powód? No być może to, że chyba trzeba nam to przyznać. Chyba coraz mniej potrafimy słuchać. Ja bardzo często mówię, że dzisiejsze społeczeństwo staje się coraz bardziej multimedialne. I coraz bardziej dominuje obraz i ten obraz przemawia, a dźwięk, słowo, tak pisane, jak i czytane, jest jakby takim dodatkiem, który jest notabene bardzo często po prostu niezrozumiały. I gdy ktoś ma do czynienia, czy posługuje wśród dzieci, wśród młodzieży, to doskonale tutaj wie, o co chodzi, ale to dotyczy też dorosłych, no i to dotyczy też nas, bo no nie czarujmy się, też żyjemy w tym świecie, jaki jest, a więc też siłą rzeczy gdzieś chłoniemy to, co on oferuje, może czasami bezwiednie, ale ma to wpływ, co się dzieje wokół nas, na nas. Oczywiście trzeba tutaj mieć to pod bardzo ścisłą kontrolą, ale niektórych rzeczy nie unikniemy. Innym powodem może być to, że czasem może czujemy pewien taki przesyt teorii, także dotyczącej życia zakonnego. Niejednokrotnie bardzo brutalna rzeczywistość codziennego dnia sprawia, że owej teorii albo nie mamy siły stosować w praktyce, albo czasem po prostu nie wiemy od czego zacząć, bo jest tego tak wiele. Ja już będąc teraz drugi rok proboszczem i gwardianem, no nie ukrywam, że cały czas pracuję nad tym, w jaki sposób skutecznie segregować różnego rodzaju dokumenty, które spływają bądź to z kurii diecezjalnej, bądź z kurii prowincjalnej, albo też innych źródeł, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to wszystko ogarnąć, no i w jakiś sposób przynajmniej wprowadzić w życie. No i tu niestety trzeba nam przyznać, że właśnie tej teorii jest bardzo wiele w naszym życiu zakonnym, też i w życiu kapłańskim, a chyba tej praktyki jest troszeczkę jakby mniej. I tu nie chodzi tylko o praktykę różnych akcji, bo wiemy, że choćby teraz z okazji roku życia konsekrowanego jest bardzo wiele organizowanych różnych spotkań, adoracji, konferencji, ale tu chodzi o praktykę naszej codzienności. Często właśnie ta praktyka codzienności mija się z tym, co powinno być, czyli z tą stroną teoretyczną. Podejmując więc temat paschalnego wymiaru życia konsekrowanego, chciałbym podzielić się z Wami pewnymi przemyśleniami, które zrodziły się nie tyle w mojej głowie czy w sercu, ale o czym często ostatnio dyskutowaliśmy w mojej wspólnocie zakonnej. No nie ukrywam, że bardzo, bardzo Panu Bogu dziękuję za to, że jest mi dane żyć w takiej wspólnocie, że często czy przy posiłkach, czy na rekreacjach rozmawiamy o tych sprawach bożych. Bo czasami to tak się rozmawia, oraz samochodach, o innych rzeczach, a te sprawy Boże jakby były nieistotne. Dziękuję Panu Bogu, że właśnie taką wspólnotę mam, że często te tematy podejmujemy. Nawet czasami się pokłócimy, ale no na pewno jest to gdzieś tam budujące. Moi drodzy, dokładnie tydzień temu było mi dane uczestniczyć w święceniach prezbiteratu i diakonatu, które odbyły się w Katowicach Panewnikach, naszej franciszkańskiej bazylice. Święcenia kapłańskie przyjęło 7 braci, a diakonatu 8 braci, w tym 3 cystersów, bo razem z naszymi braćmi studiują w Katowicach Panewnikach też bracia cystersi. Przez to się robi takie, się śmiejemy, międzynarodowe seminarium, bo jeden cysters jest nawet gdzieś tam ze wschodu. My jako koncelebranci podczas uroczystości zajęliśmy miejsce na takich charakterystycznych schodach, które są w tamtejszej bazylice. Jest prezbiterium i później się zaczynają takie schody, które prowadzą do ołtarza przedsoborowego. No i na tych schodach są ustawiane ławki, potem wyżej krzesła, no i tam jak jest właśnie jakaś większa koncelebra, zajmuje się miejsce, przez co wszystko, co się dzieje, widzi się troszeczkę z góry. Jest fajny widok na całą akcję liturgiczną. I rozpoczęła się pięknie przygotowana liturgia i nadszedł moment, który jest chyba najbardziej bogaty w takie osobiste refleksje, przemyślenia, czy nawet wspomnienia. Litania do wszystkich świętych. Kandydaci padli na twarz i całą bazylikę wypełnił śpiew litanii. No wrażenie to robiło niesamowite, bo litanie po łacinie śpiewał jeden z braci cystersów, no którego, trzeba przyznać, Pan Bóg obdarzył wielkim darem. Czynił to po prostu pięknie. Wierni, którzy byli zgromadzeni bardzo licznie w bazylice, odpowiadali tak, jakby ta litania była śpiewana w ojczystym języku. Każde ora pro nobis, orate pro nobis, tak wybrzmiewało, że po prostu ciarki przechodziły po rękach. Jeszcze do tego towarzyszenie niedawno wyremontowanych, wspaniałych organów. To wszystko zrobiło taki niesamowity klimat, że w pewnym momencie, gdy tak popatrzałem sobie na tych kandydatów leżących tam twarzą do ziemi, pojawiło się takie uczucie, jakby za chwilę mieli wstać, ubrać się w jakąś zbroję i ruszyć jakiś wielki bój. To uczucie jeszcze bardziej się spotęgowało, bo kiedy wstali, to twarze ich były pełne powagi, skupienia, a czasami może nawet jakiejś pewnej niepewności czy trwogi. No i nastąpił moment święceń. I tu coś niesamowitego. Ci poważni kandydaci, każdy z nich od księdza biskupa odchodził uśmiechnięty, pełen radości, jakby tak tryskający pokojem. No i pewnie ktoś by tu powiedział, no przecież na ten moment czekali, no przygotowywali się wiele lat do właśnie tego momentu, kiedy ksiądz arcybiskup nałoży ręce na głowę i da tę łaskę święceń. Myślę jednak, że jako ludzie wierzący nie możemy pomijać faktu działania Ducha Świętego, którego łaska napełnia człowieka radością i pokojem. W 5 rozdziale listu do Galatów czytamy, że owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Oczywiście, doskonale to wiemy, Duch Święty nie zostałby dany, gdyby nie dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, gdyby nie Jego Pascha. Pan Jezus mówi w 18 rozdziale Ewangelii według świętego Jana: jeśli nie odejdę, nie przyjdzie do was Pomożyciel, jeżeli zaś odejdę, poślę go wam. I nieco dalej mówi: podobnie i wy, teraz się smucicie, lecz ja znów was zobaczę i wtedy wasze serce będzie się radowało, a nikt nie pozbawi was tej radości. Z tymi słowami naszego Pana, zawartymi w Ewangelii według świętego Jana, pięknie łączą się słowa Ewangelii według świętego Łukasza, które przypomni nam jutrzejsza liturgia słowa. Ewangelista tam określa apostołów, którym ukazał się zmartwychwstały Chrystus, jako zatrwożonych i wlękłych. Wydawało im się, że widzą ducha, a więc prawda o zmartwychwstaniu jeszcze nie zaowocowała w ich sercu. Ona już była zaszczepiona, bo wiemy, że Chrystus co jakiś czas powtarzał apostołom, że zmartwychwstanie po męce. Ale jeszcze ta prawda właśnie gdzieś tam była, ale jeszcze nie owocowała. Dopiero tak krok po kroku, gdy Jezus objawia im, że to jest prawdziwie On, w miejsce trwogi, lęku pojawia się radość. I tu można wrócić do słów Jezusa, które przed chwilą przytoczyłem. Lecz ja znów was zobaczę i wtedy wasze serce będzie się radowało, a nikt nie pozbawi was tej radości. Oczywiście tu znowu wiemy, że te słowa należy przede wszystkim odnieść do radości życia wiecznego. Ale też gdy człowiek wierzący doświadcza i żyje tą prawdą o zmartwychwstaniu, wówczas już w doczesności serce napełnia, co więcej, przepełnia dar radości, którego nikt nie jest w stanie pozbawić. I ten stan takiej permanentnej radości widzimy w apostołach, którzy doświadczyli spotkania ze zmartwychwstałym, którzy napełnieni Duchem Świętym szli przez świat i z radością dawali świadectwo temu, co doświadczyli. I nawet kiedy kazano ich ubiczować, jak słyszeliśmy wczoraj, cieszyli się, że byli godni cierpieć dla imienia Jezusa. Chrześcijanin więc, żyjąc prawdą misterium paschalnego, to człowiek radości. Radości, której źródłem nie jest współczesny świat, ale sam Duch Święty. Przypuszczam, że bardzo wiele czasu by nam zajęło wyliczanie i podawanie przykładów świętych, których życie jest świadectwem właśnie takiego radosnego przeżywania misterium paschalnego. No jakbym tutaj mógł nie wspomnieć świętego Franciszka, który no chyba w naszej świadomości należy do takich bardzo radosnych świętych, mimo iż wiemy dobrze, że życie go też nie oszczędziło. I gdy napisał ową pieśń słoneczną, gdzie chwali Pana za brata Słońce, siostrę Księżyc, matkę Ziemi, a nawet siostrę Śmierć, ile tam jest radości. A pisał te słowa wtedy, kiedy już nawet najmniejszy promień Słońca powodował ból nie do opisania. Człowiek wielkiej radości. Obraz jednego też ze szczególnych świadków właśnie tej radości płynącej od Boga, pewnie wszyscy wciąż żywo mamy przed oczyma. Myślę tu oczywiście o świętym Janie Pawle II, chyba jedynym świętym, po którym pozostało tak wiele materiału filmowego, nagraniowego. I możemy wspominać, patrzeć na to jego oblicze promieniejące radością faktu zmartwychwstania Chrystusa, faktu należenia do Pana, który zwyciężył śmierć, grzech i szatana. I nawet wtedy, gdy zwracał się do nas w ostrych słowach, nawet wtedy, kiedy choroba sprawiła, że na jego twarzy było bardziej widać cierpienie niż radość, on wciąż tą radością promieniował. Człowiek napełniony ową Bożą radością emanuje nią w codziennym życiu, po nim to widać. Osobiście z wielkim sentymentem zawsze wczytuję się w drugie czytanie z godziny czytań z 29 maja, kiedy obchodzimy wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej. Jest tam zawarty fragment jej pism. Pozwólcie, że kilka zdań przytoczę. Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne. Mianowicie apostolstwo uśmiechu. Ciekawe, pisała to na początku XX wieku. Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem. Mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca Niebieskiego. Uśmiech na twej twarzy pozwala zbliżyć się bez obawy do ciebie, by cię o coś poprosić, o coś zapytać. Bo twój uśmiech już z góry obiecuje chętne spełnienie prośby. Nieraz uśmiech twój wlać może do duszy zniechęconej jakby nowe życie. Nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz tą gwiazdą, co błyszczy wysoko i wskazuje, że tam na górze bije serce ojcowskie, które zawsze gotowe jest zlitować się nad nędzą ludzką. Mieć stały uśmiech na twarzy zawsze, gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak, o to niełatwo. Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie w sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem szczęścia. No nie ukrywam, że te słowa są zawsze dla mnie taką motywacją do pewnego rachunku sumienia. No bo poświęciłem Panu Bogu swoje życie. Poprzez śluby zakonne, przyjęte święcenia, stałem się dzięki niezasłużonej niczej łasce Bożej szczególnym świadkiem Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Poza tym święty Franciszek w naszej regule napisał, że życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc w sposób szczególny, dobrowolnie, zobowiązałem się dawać swym życiem owo świadectwo wiary, owo radosne świadectwo wiary. Czy jednak rzeczywiście emanuje tą radością płynącą z wiary, z przeżywania misterium paschalnego? Czy choćby poprzez ten prosty uśmiech pozwalam, by ta radość ze mnie promieniowała? Niestety trzeba nam przyznać, że bardzo często ta radość w naszym życiu jest jakby troszeczkę właśnie taka przytłumiona. I na naszych twarzach chyba zbyt często gości obraz przygnębienia, smutku niż radości. Jakby nie do końca idzie w parze to, co wyznajemy, w co wierzymy, z tym, co inni w nas widzą, choćby mijając nas na ulicy. W tym miejscu miała być taka wstawka muzyczna, ale niestety no po prostu najnormalniej się nie wyrobiłem. Tak notabene to by był chyba też fajny temat na konferencję. Problem braku czasu w życiu konsekrowanym. Gdzieś to tam doświadczamy, coś takiego. Ale w każdym razie pozwolę sobie tutaj na chwileczkę na taką wycieczkę troszeczkę w bok, taką muzyczną. Ja tam może specjalnie muzycznie kształcony nie jestem, ale muzyka szczególnie liturgiczna, organowa jest moją pasją, więc jakby tutaj kilka słów nie wtrącić na ten temat, co oczywiście się połączy tutaj z tematem konferencji. No otóż na pewno sami zauważamy niesamowite bogactwo śpiewów liturgicznych właśnie teraz okresu wielkanocnego. Jest bardzo wiele różnych pięknych, porywających pieśni i co ciekawe, niektóre z nich, gdyby przyłożyć taką miarę, taką na zasadzie mol dur, czyli smutne, radosne, wcale takie radosne do końca nie są. Na przykład pieśń Chrystus Zmartwychwstan jest. Albo Victime Paschali Laudes, co ma swoje polskie odzwierciedlenie o święto radosne, paschalnej ofiary. No tu specjaliści powiedzą, że stwierdzą, że to wcale nie są molowe tonacje, tylko modalne, średniowieczne, które, no trzeba przyznać, nam mają coś w sobie. One mają taki potencjał energii, jakiś taki właśnie treści, że jak się słucha tych pieśni lub je wykonuje, to rzeczywiście dusza gdzieś no, unosi się ku niebu. Mimo iż może nie są one takie czysto, takie radosne, jakby to tak właśnie określić, na zasadzie tonacji molowej czy durowej. Sam jadąc tutaj do was, właśnie to był ten moment, który mnie tak bardzo wyciszył, słuchałem sobie improwizacji doskonałego kompozytora i organisty Charlesa Tournemilla, To jest kompozytor francuski z przełomu XIX-XX wieku. No i napisał taką improwizację na temat właśnie Victime Paschali Laudes. Akordy durowe bardzo rzadko się tam pojawiają, ale tyle, ile on w tym zawarł w treści w tej improwizacji, że w pewnym momencie wręcz słychać, jak ci apostołowie idą do tego grobu i widzą, że jest pusty. A potem słychać, jakby Maria Magdalena płakała i przychodzi Jezus i pojawia się i mówi, że to jest On. Niesamowity nośnik, treść, muzyka. Niemniej jednak nie ukrywam, że jak słyszę jedną pieśń, właściwie piosenkę taką współczesną, którą bardzo często wykonuje się w tym czasie, oczywiście to, co mówię, to jest bardzo subiektywne, więc tylko no, powiem, co ja odczuwam. To mówiąc takim współczesnym językiem, po prostu wymiękam. Chodzi mi o pieśń Zmartwychwstał Pan. Na pewno kojarzycie. W każdym razie, jak przychodzi do momentu, że się śpiewa radujcie się w Panu, bracia, to zawsze tak widzę taką osobę, która zapłakana stoi i woła, radujcie się, no bo Chrystus zmartwychwstał. Mówię, to jest moje subiektywne odczucie, bo z gustami, tym co miał autor tej pieśni w sercu, tu się nie dyskutuje, bo to jest bardzo głęboko. Aczkolwiek właśnie dodałem na taki, żeby zilustrować to, że no często są takie jakieś dysharmonie, które mogą powodować pewien taki no zamęt, może nawet wręcz zamęt. I tych właśnie takich dysharmonii w naszym życiu często niestety jest bardzo wiele. Właśnie tu z jednej strony radość paschalnego misterium, radość z tego, że Pan nas wybrał, że dał nam udział na tej szczególnej drodze życia konsekrowanego, a tu gdzieś tej radości nie widać. Jest taki, można powiedzieć, ciągle panujący mol. Myślę, że choćby z okazji roku życia konsekrowanego, warto by zadbać o to, by w naszym życiu istniała ta harmonia, żeby ją może odświeżyć, nadać jej te piękne dźwięki, by ona kierowała tym, co przeżywamy we wnętrzu, a tym, co widzą inni. No i oczywiście tutaj nie chodzi o jakąś sztuczność, aktorstwo, absolutnie, ale o autentyczność. Autentyczność naszego życia. I no być może, że gdyby więcej było tego radości, uśmiechu na naszych twarzach, może też byśmy mieli więcej powołań. Kto wie? To też moje takie tutaj bardzo osobiste przemyślenie. Niemniej jednak, no właśnie, bo to tak jak już tam święta Urszula powiedziała, no niełatwo o ten uśmiech, szczególnie wtedy właśnie, kiedy są burze, kiedy się nie układa tak, jak powinno. No i trzeba nam pamiętać, że skarb wiary niesiemy w naczyniach glinianych, które uderzane są twardą rzeczywistością codzienności i bardzo często pękają. I niejednokrotnie nasza wiara słabnie, czy wręcz jest wystawiona na próbę. Trudno emanować radością na zewnątrz, kiedy jej nie ma wewnątrz. Stąd też chyba najbardziej podstawowe pytanie, jaka jest moja wiara? Na ile ją pogłębiam? Idąc jeszcze dalej, na ile pozwalam Bogu ją pogłębiać, bo pamiętajmy, że wiara jest łaską. Poza tym, żyć na co dzień misterium paschalnym to nie tylko trwanie w radości poranka wielkanocnego, ale to także umiejętność niejednokrotnie heroicznego stanięcia pod krzyżem Chrystusa. Kiedy jesteśmy przygniecieni krzyżem swoich wątpliwości, trudności, cierpień, czy na przykład jakiejś choroby. W ekonomii Bożej jednak tak to jest wspaniale poukładane, że po każdym wielkim piątku naszego życia musi nadejść poranek wielkanocny. Taką drogę wyznaczył nam Chrystus, bylebyśmy się tylko tej drogi trzymali. Wówczas nic nas nie będzie w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej, a serce będzie się radowało, a nikt nie pozbawi nas tej radości. W naszej duchowości franciszkańskiej mamy taką piękną modlitwę, koronkę do siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny. Stąd też jest związana koronka, którą czasami nosimy przy habitach. Kiedyś wszyscy bracia mieli koronki, potem się gdzieś ten zwyczaj zatracił, ale wydaje się, że powraca się do niego. W poszczególnych siedmiu tajemnicach rozważamy radości Matki Najświętszej od zwiastowania, przez nawiedzenie świętej Elżbiety, narodzenie Pana Jezusa, pokłon trzech króli, potem przez znalezienie Pana Jezusa w świątyni, ten zmartwychwstanie, w niebowstąpienie i ukoronowanie. I co jest ciekawe, że gdy tak wejdziemy głębiej właśnie w te tajemnice radości z życia Maryi, to widzimy, że one się przeplatają z tajemnicami krzyża, cierpienia, choćby nawet samo zwiastowanie. Bardzo radosny moment, ale wiemy, że na pewno nie było to łatwe powiedzieć Maryi tak, choćby biorąc pod uwagę kontekst historyczny. Tajemnica radosna zmartwychwstania. No wiemy doskonale, czym ona była poprzedzona. No i tak też w naszym życiu jest, że te radości właśnie przeplatają się z tymi różnymi trudnościami, tymi sytuacjami, które zdejmują nam uśmiech z twarzy, ale trzeba nam właśnie w tym wszystkim i do tego, można powiedzieć, jesteśmy jako osoby konsekrowane zobowiązani pamiętać, że dobro ostatecznie zwycięży. Tak na koniec wspomnę pewne wydarzenie, które miało miejsce jakieś może 2 tygodnie temu w naszej kaplicy, gdy tak sobie właśnie siedziałem w swojej ławce, tak sobie patrzałem na tabernakulum i mówię: Panie Jezu, o czym ja tym siostrom mam mówić? No i wyobraźcie sobie, wchodzi ojciec Masseo, uśmiechnięty od ucha do ucha, nie? No i podchodzi do mnie do ławki, się tak patrzy i się śmieje. No tak pomyślałem, co on chce, nie? No i w końcu już nie wytrzymałem, mówi: Masseo, z czego się tak cieszysz? A on się na mnie patrzy i mówi: bo Pan Bóg mnie kocha i Ciebie też. I poszedł do swojej ławki. No po prostu, i wiem, że tego nie zrobił tak po prostu sztucznie. To było takie autentyczne, no, takie poruszenie dziecka Bożego. Nie? No i wtedy już wiedziałem, o czym mówić. Drogie siostry, drodzy księża, życzę Wam, życzę też sobie tej radości płynącej z faktu, że Bóg nas kocha, że dla nas stał się człowiekiem, że dla nas umarł i zmartwychwstał, że zawiązał między sobą a każdym z nas węzeł miłości oblubieńcze i życzę, by coraz bardziej tą radością promieniować, szczególnie wśród tych, których ta radość płynąca z wiary, z faktu, że nasz Pan żyje, już gdzieś wygasła. Mamy być tym światłem radości w dzisiejszym świecie, żeby ta radość opromieniała tych, którzy tą radość już gdzieś zagubili. Niech dobry Pan Wam błogosławi i Was strzeże. Amen.